Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo cieszę się, że w kolejnej audycji możemy się spotkać. I to jest kolejna audycja, w której tak naprawdę przyglądamy się formom ewangelizacji i temu, jak ta ewangelizacja ma przebiegać. Dzisiaj chciałbym zaproponować taką formę, która nazwie się listem z przesłaniem. I dlatego też chciałbym, byśmy na początku wysłuchali jednego z listów, który dostałem od osoby zupełnie nieznajomej gdzieś po jakichś rekolekcjach, kursach. Zaczyna się to tak. Mam 20 lat. Narodziłam się 25 sierpnia 2002 roku. Tak, to nie pomyłka ani nie żart. Moje prawdziwe życie zaczęło się właśnie od tego dnia. Może pytasz, co było wcześniej? Powiem ci, totalna pustka, dno, ciemność, jednym słowem coś w rodzaju śpiączki. Jestem katoliczką od urodzenia. Chrzest i komunia, codzienny pacierz, codzienna msza święta. Wszystko było piękne, ale do czasu. Około 12 roku życia zaczęłam mieć problemy ze spowiedzią. Po prostu nie wyjawiałam wszystkich moich grzechów, zwłaszcza tych ciężkich. Bałam się, że ksiądz nie da mi rozgrzeszenia i nawrzeszczy na mnie. Wyrzuty sumienia dało się stłumić, ale do czasu. Miałam 15 lat. Trzeba było się wyspowiadać przed sakramentem bierzmowania i odezwało się sumienie. Teraz wiem, że Jezus robił wszystko, co możliwe, aby wejść do mojego serca, ale ja mu na to nie pozwalałam. I znów spowiedź świętokradzka, on płakał. Było jeszcze wiele takich pukań Jezusa. Jednak ja skutecznie je zagłuszałam i w czwartej klasie szkoły średniej szatan uderzył z największą siłą. Doszło do tego, że nie mogłam ustać na mszy świętej, bo miałam jakieś palpitacje serca, zawroty głowy, duszności. Wszystko to ustawało, gdy wychodziłam z kościoła. Dziwne, co? Wtedy, mimo to, nawet nie przyszło mi do głowy, dopiero po spowiedzi, tej spowiedzi generalnej, zorientowałam się, że miało to związek z moimi grzechami. A ja? W gruncie rzeczy naiwnie myślałam, że jestem chora na raka lub jakąś inną śmiertelną chorobę. Po zdanej maturze poszłam z moimi przyjaciółmi na pielgrzymkę, ale tam znowu świętokradzka spowiedź i komunia. A Pan Jezus płakał, ale nie był to czas stracony. Nauczyłam się odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dowiedziałam się, że Pismo Święte można czytać codziennie, a nie tylko w Wigilię Bożego Narodzenia. Może to się wydawać śmieszne, ale naprawdę myślałam, że tej świętej księgi nie powinno się czytać w domu. Po pielgrzymce znów narodziło się we mnie wielkie pragnienie wyjawienia wszystkich grzechów, ale jeszcze nie byłam gotowa na przyjęcie Pana do serca. Decydującym momentem, takim przełomem, był koncert w Siedlcach, podczas którego w słowach pewnego księdza usłyszałam wezwanie Jezusa do nawrócenia. Ale strach przed spowiedzią nasilał się coraz bardziej. Gdy po koncercie wróciłam do domu, zaczęłam się modlić i nie wiem dlaczego, ale sięgnęłam po Pismo Święte. Otworzyłam je tam, gdzie popadło i co? Totalny szok. Jezus wygarnął mi wszystko. Powiedział, że to, co robię, jest złe i że muszę wyznać swoje grzech. Był to fragment z Listu do Rzymian, rozdział 1, werset 18-32. Każde zdanie trafiało po prostu do mojego serca. Najbardziej uderzył mnie podtytuł Usprawiedliwienia potrzebują poganie. Nie wierzyłam własnym oczom. On naprawdę do mnie przemówił. Na drugi dzień, była to niedziela, poszłam do spowiedzi. Serce biło mi jak szalone, myślałam, że wyskoczy mi z piersi, ale już na 100% wiedziałam, że wyznam te grzechy. Wiedziałam, że nie chcę żyć w ciemności. Słuchajcie, co wydarzyło się. Jezus, nie ksiądz, powiedział, że mi wybacza wszystkie grzechy. Jezus, nie ksiądz, powiedział, że mnie kocha. Rozumiecie? Mimo, że przyjmowałam go świętokradczo do mojego zasyfionego serca. Wtedy po moich policzkach popłynęły łzy. Po raz pierwszy po spowiedzi ryczałam. Były to tak niesamowite łzy oczyszczenia, że trudno wyrazić, jak się wtedy czułam. Jezus uleczył wszystko, wszystkie zranienia, cierpienia, nawet fizyczne. Dopiero po tej spowiedzi zaczęłam dostrzegać, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo go raniłam moimi grzechami. Jakiś czas później natrafiłam w dzienniczku siostry Faustyny na słowa Jezusa, w których mówił jej, że płacze nad każdym grzesznikiem przyjmującym jego ciało świętokradzko. Uświadomiłam sobie, że przez całe moje życie Jezus płakał, bo nie chciałam uwolnić się z sideł zła. Byłam jak małe niemowlę leżące w śpiączce, a Jezus cały czas był przy mnie i płakał, bo nie byłam w stanie go usłyszeć. Ten niedzielny dzień spowiedzi generalnej był dla mnie dniem moich narodzin. Po prostu otworzyły mi się oczy i zobaczyłam miłość, którą jest Jezus. I dopiero wtedy zrozumiałam, że On sam wybacza grzechy. On sam, nie ksiądz w sakramencie pokuty. Spotykam się z moim Zbawicielem, który już wcześniej mnie zbawił i umarł za mnie. Słuchajcie uważnie. Sakrament pojednania to sakrament miłości. Jezus czeka na was otwartymi ramionami i przebacza nam wszystko, dlatego nie trzeba się bać. Bo jak można się bać osoby, która czeka z taką tęsknotą na ukochane dziecko, które zgubiło się w gąszczu grzechu? Jezus dał i daje mi łaskę odpowiadania na Jego wezwanie i chwała Mu za to. Nie chcę jednak mówić, że teraz jest cudownie, że nie mam żadnych pokus i żadnych problemów. One są i będą, bo szatan zawsze będzie chciał wygrać. Ale on już przegrał, właśnie wtedy, gdy Jezus umarł na krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstał. Więc człowieku, czego się masz bać? Cóż może zrobić ci śmierć? Śmierć pokonał Jezus. Jezus zmartwychwstał. Jeśli Jezus chce wejść do twojego serca, a ty mu otwierasz, mu tylko z twojej strony jest klamka do drzwi tego serca, bo myślisz, że on ci nie wybaczy, że nie jesteś godzien, to posłuchaj tego, co mówi. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Jezu, już teraz w tej chwili i w wieczności chcę ci powiedzieć o miłości, bo ty mówisz mnie o miłości, odwiecznej miłością tą mnie ogarniasz, kochasz mnie. Dlatego z całego serca proszę, wyznaj przed nim swoje grzechy. Nie patrz na konfesjonał, jak na drewnianą skrzynię z kratami, w środku z sędzią. Jezus właśnie w tym miejscu chce cię przytulić do swojego serca i uściskać ze wszystkich sił i wybaczyć ci wszystko, zapominając o najgorszych nawet grzechach, bo cię kocha. Ja przez całe moje życie nie chciałem otworzyć się na miłość Jezusa. Czy ty na pewno nie chcesz doświadczyć tego najcudowniejszego, doświadczyć najcudowniejszego uczucia na świecie? Nie pozwól, aby on płakał, podpisała Monika. Moi drodzy, nie jest to cały list. Ktoś powie, to on był jeszcze dłuższy. Tak. Po co zdecydowałem się, by ten list wam przytoczyć? On od początku do końca pokazuje pewne doświadczenie człowieka. Tak podpisała się Monika, ten list mi przysłała. Ten list jest zamieszczony w książce 144 i tysiące sposobów ewangelizacji, tysiące nieodkrytych sposobów ewangelizacji. Moi drodzy, ktoś powie, proszę księdza, to naprawdę przez list można ewangelizować. Moi drodzy, święci pokazują, że oni niechcący ewangelizują przez list. Polecam korespondencję matki Teresy z Kalkuty, prywatną korespondencję ze swoim spowiednikiem. Oczywiście ona prosiła, żeby ta korespondencja została spalona, ale spowiednik jakimś trafem odłożył ją, ona się zachowała i potem okazało się, że ta korespondencja może być do czegoś użyteczna, że może komuś ona pomóc. Zresztą sam spowiednik w listach do niej pisał, że to, co ona przeżywa, ta cała ciemność i tak dalej, jest to opisując i tłumacząc jej doświadczenia Pana Boga. Tak naprawdę i matka Teresa z Kalkuty, i spowiednik, i właściwie jej kierownik duchowy, bo tak to trzeba powiedzieć, weszli w ten specyficzny nurt ewangelizacji przez list. My możemy dzisiaj czytać listy świętej siostry Faustyny. Zobaczcie, czy ktoś z nas myśli o tym, żeby pisząc list do bliskiej osoby, pisać w taki sposób, by ukazać Jezusa, albo inaczej, jeżeli przeżywamy kryzys, przeżywamy doświadczenie oschłości, o którym mówi matka Teresa z Kalkuty, bo przecież jej listy zaczynają się od tego motta, które jest cytowane teraz na wielu portalach internetowych i na wielu czasopismach, nawet ogólnopolskich, że została świętą od ciemności. Jeżeli kiedyś zostanę świętą, to tylko i wyłącznie świętą od ciemności. List ewangelizacyjny może stanowić podstawę do nawrócenia kogoś. Tutaj chcę powołać się na rekolekcje, które dane mi było prowadzić wielokrotnie. Rekolekcje, których to nazwy nie chcę w tym momencie zdradzać, bo nie jest to istotne, by nie mówić o dynamice akurat z tych rekolekcji, która jest na tych rekolekcjach. Dynamika to coś takiego, co się robi na rekolekcjach określonego typu. I na tych rekolekcjach, moi drodzy, piszemy listy do osoby, która nas najbardziej zraniła w swoim życiu, wybaczając jej z jednej strony, a z drugiej strony prosząc też o wybaczenie. Moi drodzy, można by było zaprosić te osoby, które przeżyły takie rekolekcje. Jakie wielkie rzeczy dokonywały się w momencie, kiedy tata, mama, kiedy ktoś z bliskiej rodziny otrzymywał taki list i czytał o takich osobistych doświadczeniach, poszukiwaniach Boga, doświadczeniu tego, jak Pan Bóg zaczął wchodzić w konkretne relacje, miejsca, w konkretne sprawy. Ja się ogromnie cieszę z tego, że te listy, które też do mnie wysyłacie na maile, te listy, w których piszecie o Chrystusie, że one są nie tylko takie ciepłe, żeby były ciepłe dla samego ciepła, że w nich się dzielicie tym dobrem, które rozpoznajecie jako działanie Pana Jezusa.
Życie jest prawdą.
nie możemy w tej audycji, kiedy mówimy o listach ewangelizacyjnych, nie odwołać się do listów apostoła narodów. Zobaczcie, jaką formę i kiedy on przyjmuje formę pisania listów. No właśnie wtedy, kiedy nie może w inny sposób ewangelizować, kiedy siedzi w więzieniu. Kiedy patrzy na tego strażnika, to poszczególne części zbroi nawet strażnika porównuje z życiem chrześcijanina i na podstawie zbroi strażnika, którego doświadcza obecności, którego widzi, siedząc, będąc w jakiś sposób pod nadzorem, zaczyna odnosić się do chrześcijaństwa. I chociaż święty Paweł nie może biec, to słowo, które zapisał, biegnie przez sam fakt zapisania tego. Może dzisiejszego wieczoru warto zrobić sobie rachunek sumienia, jak to jest z naszymi listami. Ja niestety muszę się trochę przyznać do tego, że listy takie prywatne, które piszę bardzo krótko, ale to jest wynik tego, że te listy dostaję w takiej ilości, że nie jestem w stanie ich czasem przez miesiąc otworzyć. Może kogoś to dziwi, no nie interesuje księdza, co tam ktoś napisał. Nie. Mój serdeczny przyjaciel, ksiądz Tomek, kiedyś mówi, wiesz co, ja wkładam te listy, które dostaję najpierw w Pismo Święte i oddaję Jezusowi te wszystkie sprawy. I ja też tak samo robię. Modlę się codziennie za te osoby, które do mnie piszą, z którymi mam kontakt, które Pan Bóg stawia na mojej drodze, ale niekoniecznie czasem mam od razu okazję odpisać. Dużo szybciej odpisuję w poczcie elektronicznej. Chociaż i tak czasami się zdarza, że przy 60 listach do odpisania w ciągu kilku dni, no to trzeba troszeczkę posiedzieć nad tym, by te listy odpisać. Sposób ewangelizacji przez list jest zasygnalizowany. Mam nadzieję, że on wyzwoli w was pragnienie pisania, szczególnie do osób, którym chcielibyście opowiedzieć o Jezusie, z którymi chcielibyście się podzielić wiarą, szczególnie kiedy mówimy o osobach, które są daleko od nas. Moi drodzy, czy będą to słowa proste, czy jakieś skomplikowane, to nie jest tak ważne, to nie ma znaczenia. Ważne, aby w tym wszystkim, co piszemy, to chcę jeszcze tak uwypuklając na koniec podkreślić, był obecny Jezus. Święty Paweł napisał między innymi takie zdanie: ty czuwaj, we wszystkim znoś trudy, we wszystkim wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swoje posługiwanie. W drugim Tymoteusza 4:5 jest to zaproszenie do tego, by tym ewangelistą rzeczywiście być przez tak prosty sposób, jakim jest list z przesłaniem. Moi drodzy, z tym sposobem, z tym 18 sposobem opisanym w książce na temat ewangelizacji, na temat form ewangelizacji, wiąże się jeszcze inny sposób, bo ja go troszeczkę zasygnalizuję w tym momencie. Mówienie o dobrych rzeczach. Ktoś powie, dlaczego to się wiąże z tym i dlaczego ja go wiążę akurat. Dlatego, że po pierwsze, święty Paweł, cytowany już dzisiaj przeze mnie kilkakrotnie, zwracał uwagę tym, którzy mówią, by mówili w taki sposób jak uczniowie Chrystusa. Czyli by opowiadali swoimi słowami wydarzenia, które się dzieją w ich życiu, by dzielili się dobrem, by nazywali te miejsca, które potrzebują wyjaśnienia, tak jak one potrzebują wyjaśnienia, by ukazywali po prostu przez swoje słowa prawdę o Jezusie Chrystusie. I teraz dzieje się coś przedziwnego, że bardzo wielu chrześcijan zaczyna opowiadać o rzeczach, które niekoniecznie są dobre, niekoniecznie są potrzebne do tego, żeby o nich opowiadać. Bo czasem trzeba opowiedzieć o czymś, co nie jest dobre, jak robi to chociażby święty Paweł, przestrzegając przed czymś. Natomiast w kontekście nie naśmiewania się z kogoś, bo tutaj nie mówimy o tym, by na temat kogoś plotkować, to jakby odkładamy zupełnie gdzieś na bok, tylko by pokazywać pewne wzorce lub antywzorce, którymi mamy się nie posługiwać. Oczywiście, jeżeli będą to dobre rzeczy, to może to pociągnąć innych do dobra. Ja muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś przychodzi do kancelarii i mówi o tym, że proszę księdza, no mam problem teraz z gadaniem, z tym, że no ciągle zwracam uwagę na to, że wkręcam się w jakieś takie niepotrzebne polemiki, że wchodzę w takie mówienie dla samego mówienia, potem okazuje się, że mówimy o kimś coś, co ta osoba zrobiła albo nie zrobiła, z tego 50% to jest prawda, 50% to już jest jakiś taki dodatek literacki, no i ja już nie wiem, o czym mam powiedzieć, co mam z tym zrobić. Potem jak to się kończy, ta cała opowieść, to wie ksiądz, czuję się jakoś tak niezręcznie, tak głupio, tak źle i no właśnie. Moi drodzy, to jest dla nas bardzo czytelny owoc, który jest owocem złego ducha. Ja mówię, słuchaj, wypisz sobie na kartce, wypisz sobie jakieś 4 historie ze swojego życia, takie dobre, które chciałbyś tego dnia powiedzieć. A proszę księdza, ale to jest trudne. No tak, no ale ewangelizacja nie jest łatwa. I wtedy od tych historii zacznij. Spotykasz się ze znajomymi. Zacznij od tych historii, zacznij mówić o dobrych rzeczach, o dobrych sytuacjach, o tym, co zrozumiałeś, co poznałeś. Zacznij o tym mówić. Zobaczysz, jakie piękne dyskusje to wyzwoli. Czasem niestety nie możemy mówić wprost o Panu Jezusie, ale już mówienie o dobrych rzeczach, o dobrych inicjatywach, o dobrych sprawach, no rodzi tak naprawdę dobro w innych. Nie możemy mówić wprost o Panu Jezusie. Dlaczego? Dlatego, że czasem ci, do których mówimy, no proszą, żebyśmy ich uszanowali. No dobra, no skoro ty prosisz mnie, żebym ja nie mówił ci o Jezusie, no to ty wiesz, że ja wierzę w Jezusa, wiesz, kim On dla mnie jest. Szanuję to, że ty na tym etapie nie jesteś w stanie nawet słuchać tego, co ja ci mówię, ale rozmawiamy o dobru. Rozmawiamy o dobru i tak naprawdę może ty nie jesteś świadomy tego, że najwyższym dobrem i tak jest Bóg. I tak On twoje serce skieruje ku sobie, bo On kieruje twoje serce ku sobie. Bo przecież każdy największy bandyta nawet, największy zbrodniarz, największy pijak, on pragnie czego? Szczęścia. Nawet jeżeli nie mówi o tym, no to pragnie szczęścia w postaci Boga. No to faktycznie to szczęście inaczej czy źle pojmuje, ale jego te serce wyrywa się, to jest tęsknota, która jest głęboko zapisana w każdym człowieku. W związku z tym jeszcze raz zachęcam, by rodzić dobro, mówiąc o dobru, czy to w formie pisemnej, czy ustnej. Szczęść Boże wszystkim. Dobrego popołudnia.